Dlaczego tak długo czekaliśmy na tę książkę, Ignacy?
Dlatego, że książki w jakimś sensie, przynajmniej te książki, które piszę, muszą do mnie przyjść same, a potem się wysiedzieć. I niestety to wymaga czasu. A cichutko, najpierw przyszedł pomysł na powieść, który potem został oczywiście, jak to zwykle bywa, zmodyfikowany przez zdarzenia, które spotykają każdego z nas na drodze ku przyszłości nie zawsze świetlanej.
No właśnie, mówisz o tym, że bardzo często musimy liczyć się z tym, że tracimy ludzi, którzy są dla nas bardzo ważni i nie wiemy, co zrobić z tym poczuciem straty.
Tutaj w wypadku cichutko ja może powiem, jak to się zaczynało w ogóle. Zaczęło się od napisu, tak mi się wydaje, że to był tłuszcz. To były okolice wydawania Sońki. I wtedy bardzo często kursowałem na trasie Warszawa-Białystok. Z okna pociągu zobaczyłem napis wielki: nie wszyscy żyjemy, wszyscy umrzemy. I te słowa, odświeżane regularnie, bo nikt napisu nie zamalował, bardzo głęboko zapadły we mnie. Potem nałożył się na to reportaż, antologia reportażu Mariusza Szczygła. Tam przeczytałem fragmenty Łuki, potem całego Łukę. To nałożyło się na ów napis. Pokazało mi, że moja intuicja, żeby napisać, spróbować napisać sagę pod prąd czasu, zmierzając w stronę takich zdarzeń źródłowych w przeszłości, była słuszna i wykonalna. Potem jeszcze, kiedy już zacząłem pracować nad częścią, obecnie drugą, powieści, pojawiło się to nieszczęście z moim przyjacielem, który bardzo szybko, w bardzo bolesny sposób zmarł na koniec liczne nowotwory. I to była baza, na której się opierałem, pisząc cichutko.
Trochę wprowadziłeś zamieszania, publikując dedykację pamięci Michała Tomaszewskiego i jego bliskim, bo mam wrażenie, że ludzie zaczęli czytać tę książkę w taki dosłowny sposób.
Masz rację, ta pokusa czytania autobiograficznego, która pojawia się u czytelników, jest nie do pokonania. Nawet gdybym nie dał tak wyraźnej dedykacji, i tak doszukiwano by się autora. No, czytelnik być może ułatwia sobie lekturę, utożsamiając często dość świadomie autora z postaciami, które pojawiają się w jego tekstach. Oczywiście Michał i Pisarczyk, którzy są w powieści, nie są moim przyjacielem ani mną. To zostało przetworzone. Tutaj zresztą zadzwoniła siostra Michała, która mówi: wiesz co, gdyby ktoś chciał zapytać, wiedzieć, czy ten Michał w powieści jest prawdziwy, to daj mu mój numer telefonu, powiem, że nie.
To powiedz nam, jak mamy czytać twoją książkę?
Jak traktować, pytasz? Chciałbym, żeby było to traktowane jako powieść, ta szczególna, poświęcona pamięci mojego najbliższego przyjaciela, który zmarł na nowotwór Michała Tomaszewskiego. I tyle.
Wiesz, kiedy przyglądałam się recenzjom, mistrz pióra jest w słabszej formie, a mi się wydaje, że to jest rodzaj jakiegoś chwytu literackiego i kpina właśnie z takiego oczekiwania, że literatura może nam opowiedzieć o stracie.
Najpierw może odniosę się do cytatu. Otóż zanim powieść się ukazała, oczywiście poprosiłem różne osoby, którym ufam, i są to czytelnicy naprawdę bardzo wytrawni, zajmujący się zawodowo literaturą. Poprosiłem ich o lekturę, dlatego że chciałem mieć pewność, że nie napisałem, czy też nie powstała powieść, takie mauzoleum pamięci prywatnej, które bardziej jest wspomnieniem, bardziej pasowałoby do dzienników, których nie piszę i mam nadzieję nie będę pisać, niż do świata fikcji. I powieść zdała ten test. Nikt nie zobaczył w niej takich gorzkich żalów prywatnej osoby, tylko literaturę. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, ogromny dystans, który dzieli faktyczne zdarzenia od tego, co możemy przeczytać na kartach cichutko. Już bardzo dawno temu zdałem sobie sprawę z faktu, że nie istnieje coś takiego jak dobra literatura, nawet w reportażu, która w skali 1:1 sprawozdaje rzeczywistość. Wtedy wychodzą nudne zapiski. W takiej literaturze, która zarzuca kotwicę w rzeczywistości, idzie o przetworzenie zdarzonego na napisane, żeby dokonać swego rodzaju transformacji zdarzeń, w których się uczestniczyło, w zdarzenia, które czytelnikowi wydadzą się prawdziwe, czyli swego rodzaju przepisanie prawdy w innym języku, przetłumaczenie jej.
Czy ciotka Anna też ma swój odpowiednik w rzeczywistości?
Nie, ciotka Anna jest kompletnie wymyślona, jest sumą licznych ciotek z naszego otoczenia. Ma dużo w sobie z siostry Michała.
Twoje tytuły są zawsze czyściutkie. Ten tytuł Cicho, cichutko to był twój pomysł na tę powieść?
Tak, to był mój pomysł. Pierwszy, który się pojawił i dość długo uchował, teraz jest tytułem trzeciego bodaj rozdziału. Powieść nazywała się Zaczarowany Lis. No ale potem zastanawialiśmy się właśnie nad czytelnością tego tytułu. Wymyśliłem wtedy Cicho, cichutko. I już zostało.
Piękne i pojemne i bardzo też prawdziwe, bo cokolwiek by nie powiedzieć też o tym, jak radzisz sobie z tym poczuciem straty i takiej pustki, która zostaje po kimś ważnym, no to właśnie tylko te dwa słowa, cicho, cichutko, tak naprawdę oddają wszystko to, co się dzieje gdzieś tam w środku nas.
Tak, rzeczywiście, ja rzuciłem ten tytuł z głupia, Frant sam z siebie wyszedł. Przeglądałem po prostu powieść. No i w czasie rozmowy z moją redaktką prowadzącą mówię, słuchaj, a może cicho, cichutko? Ona mówi, o, może.
Myślisz, że ważne jest takie mówienie o książce, czy też chciałbyś, żeby ona była jednak czytana i przeżywana? Czy nie masz takiego momentu, w którym nie chcesz odpowiadać na pytania, które ci stawiają?
No cóż, wolałbym oczywiście, żeby książka była czytana i przeżywana, ale udzielanie wywiadów, mówienie o powieści, to jest również część pracy, która wiąże się z powieścią. Więc, no cóż, akceptuję taki stan rzeczy i jeśli pojawia się taka potrzeba oraz z drugiej strony sensowny rozmówca, to wtedy, no, zgadzam się.
Czuję się zatem zaproszony do nas do Białegostoku, tak więc w najbliższym czasie, mam nadzieję, przyjedziesz.
Ja również.